Godzina reporterów.
Cześć morsiaki, witam was w Godzinie reporterów. Aneta Filipkowska, zaczynamy. Po raz 29 wręczono Nagrodę Naukową Miasta Gdańska imienia Jana Heweliusza, zwaną Pomorskim Noblem. W tym roku w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych laureatem został profesor Jerzy Zajadło z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Gala wręczenia nagród odbyła się 28 stycznia w rocznicę urodzin patrona. O nagrodzie i specjalności profesora filozofii prawa rozmawiał nasz reporter Marcin Wójcik.
Jak pan się czuje w gronie laureatów Pomorskiego Nobla?
Skrępowany, zażenowany. Jest to oczywiście spore wyróżnienie, zarówno dla mnie, jak i dla mojego środowiska. No, ktoś oczywiście może powiedzieć, że przesadnie jest tym nazywaniem imieniem Nobla, tej nagrody. Ma to jakieś symboliczne znaczenie, ale naprawdę dla naukowca chyba nie ma większej nagrody niż uznanie w jego własnym środowisku i to nie tylko na jego wydziale, czy nawet uniwersytecie, ale w skali całego miasta i innych uczelni także.
Czy nagroda doda prestiżu naukom humanistycznym i sprawi, że wzrośnie zainteresowanie tą dziedziną nauki?
Na początku była przyznawana ta nagroda oczywiście tylko w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych. Pewnie dlatego, że się kojarzyło Heweliusza z astronomią. Chociaż zapomina się, że Heweliusz był z wykształcenia prawnikiem. I od jakiegoś czasu, już od paru lat nadawana jest także w kategorii nauk humanistycznych i społecznych, ponieważ one są jakby nieporównywalne ze sobą. Ja się cieszę, że mogłem uniwersytetowi przynieść tą nagrodę.
Dokładnie, nagroda jest przyznawana humanistom od 2001 roku. Tak. Czy nie uważa pan, że przez to, że dość późno jak tak się stało, czy w ogóle humaniści są dyskryminowani?
Myślę, że nie. Ja oczywiście zawsze strasznie zazdrościłem przedstawicielom nauk przyrodniczych i ścisłych takiego konkretu. Natomiast akurat w mojej dziedzinie, w dziedzinie, którą ja uprawiam, czyli filozofii i teorii prawa, to tak naprawdę, mówię zupełnie poważnie, to przedmiotem moich badań są moje własne myśli, a metodą badania jest bicie się z tymi myślami. W związku z tym to jest trochę nietypowe w porównaniu z naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Ale nie czuję się dyskryminowanym. Obydwie te gałęzie takiej szeroko pojętej nauki i wiedzy są po prostu sobie potrzebne.
Właśnie, bo to jest ciekawe, bo zajmuje się pan filozofią prawa. Mhm. Czy dałoby się to w jakiś sposób wytłumaczyć osobom, które się na tym nie znają, czym jest filozofia prawa?
W paru zdaniach to ciężko wytłumaczyć, ale postaram się jakoś symbolicznie to odnieść. No, moi koledzy, czyli tak zwani dogmatycy prawa, garniści, cywiliści, specjaliści od prawa międzynarodowego czy europejskiego, zajmują się prawem takim, jakie ono jest, tak, w poszczególnych swoich dziedzinach. Natomiast moją rolą jest takie krytyczne spojrzenie z lotu ptaka na wszystkie te dziedziny i zapytanie się, jakim prawo być powinno, a nie jakim jest. W związku z tym filozofia pełni pewną rolę krytyczną i jest właściwie stawianiem ciągłych pytań. Odpowiedzi na te pytania udzielą moi koledzy zajmujący się konkretnymi dziedzinami prawnymi, ale ja muszę ciągle im te pytania stawiać, bo one są uniwersalne i trzeba im ciągle o tych pytaniach przypominać, nawet ich odpowiedzi się zmieniają.
Filozofia prawa ma wpływ na jakość sprawiedliwości w kraju? W ogóle jakimkolwiek?
Jak czytają i słuchają, to powinna mieć. Czy ma wprost, tego oczywiście nie wiem. Natomiast ona oczywiście coś uświadamia, na przykład także takiemu sędziemu, że prawo jest do pewnego stopnia rzemiosłem. Ale to rzemiosło przestaje wystarczać, jak się natrafi na tak zwany trudny przypadek. Przedmiotem filozofii prawa jest właśnie wskazywanie na tak zwane trudne przypadki. I w obszarze tego trudnego przypadku już przestaje wystarczać ten warsztat. To znaczy trzeba włączyć ten taki kantowski rozum praktyczny, żeby ten przypadek rozwiązać. No i to jest chyba zadanie filozofii prawa, żeby przypominać o tym sędziemu, prokuratorowi, adwokatowi, radcy prawnemu. Nie wiesz, kiedy się znajdziesz w obszarze trudnego przypadku.
W ramach nagrody otrzymał pan też wsparcie finansowe. Czy ma pan jakiś już pomysł, jak te pieniądze wykorzystać?
To jest pytanie bardziej do mojej żony niż do mnie. Ja wydaję głównie na książki, mówiąc szczerze. I to takie książki, które są dosyć kosztowne, bo najczęściej sprowadzone z zagranicy.
Czyli nagroda wpłynie na pana działalność naukową na pewno.
O tak, 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 zdecydowanie.
Godzina reporterów.
W Święto Zakochanych 14 lutego na lodowisku miejskim w Gdańsku odbyły się dwie imprezy walentynkowe. Pierwsza z nich to walentynki w stylu lat 50. Można było zobaczyć występy tancerzy na lodzie oraz wziąć udział w konkursach. Drugie wydarzenie to Kocham Trójmiasto. Dla osób ubranych na czerwono wstęp był darmowy, a dodatkowo można było otrzymać ogrzewacz do rąk nawiązujący kształtem serca do Święta Zakochanych. Na tafli lodowiska można było spotkać zarówno pary czy małżeństwa z dziećmi, jak i grupy znajomych. Dodatkową atrakcją był występ zespołu z muzyką na żywo. Materiał Moniki Bławat.
Co sądzisz o spędzaniu walentynek na lodowisku?
Uważam, że jest to całkiem fajny pomysł, ale wobec osób, które są w związku. Ja osobiście przyszłam z przyjaciółką i z jej koleżanką.
Bawiliśmy się świetnie.
I bawiliśmy się też równie fajnie, ale jest to całkiem fajny pomysł.
Może być to fajnie spędzony czas z ukochaną osobą, rodziną, dziećmi również. Chyba to spontaniczna decyzja. po informacji zasięgniętych z mediów i zdecydowaliśmy z żoną, że ten czas spędzimy dzisiaj wspólnie wieczorem z dziećmi.
Myślę, że to jest bardzo fajna opcja. Właśnie jako, że można sobie pojeździć na łyżwach przy muzyce i zobaczyć przy okazji występ zespołu ludowego.
Myślę, że to bardzo fajny pomysł, ciekawy. Zwłaszcza, że to jest troszkę cofnięcie się do lat 50. Więc jestem jak najbardziej za takimi wydarzeniami.
Uważam, że to świetna inicjatywa. Lodowisko w Gdańsku jest bardzo popularne, a jeden taki specjalny dzień, kiedy wszystko jest udekorowane na czerwono, wszędzie są serduszka i wszyscy są ubrani na czerwono i w dodatku wpuszczają ludzi za darmo na łyżwy, to według mnie świetna inicjatywa.
Czy to są Pani spędzone po raz pierwszy walentynki na lodowisku?
Tak.
A co uważa Pani ogólnie o takim pomyśle, żeby spędzać walentynki aktywnie, sportowo?
Uważam, że to jest jak najbardziej dobry pomysł, tym bardziej, że jestem synką AWF-u, więc myślę, że każde spędzenie aktywne czasu jest bardzo dobrą opcją.
I korzystne dla zdrowia.
Jakie by nie było.
Tak. Ja myślę, że na pewno to jest ciekawsze niż pójście do kina czy do restauracji. Na pewno można się poruszać, czyli aktywność jest aktywność fizyczna, czyli to jest dobre dla nas. I jest to jakieś niecodzienne rozwiązanie, tak jak się normalnie spotyka w kinie czy w kawiarni, na spędzenie wolnego czasu.
Moim zdaniem fajna sprawa, fajna inicjatywa. Sami się zdziwiliśmy, że tutaj coś się dzieje takiego, że jest koncert na żywo, więc nam się podoba jak najbardziej.
Myślę, że bardzo dobrym pomysłem były też konkursy.
Tak.
Myślę, że bardzo to też rozkręciło towarzystwo.
Aktywizowało właśnie wszystkich.
A czy to są Wasze pierwsze walentynki na lodowisku?
Na lodowisku tak.
Ale nie pierwsze.
Ogólnie to nie pierwsze.
Czy uważasz, że powinno być więcej jakichś dni tematycznych na lodowisku?
Oczywiście, że tak uważam. Myślę, że to jest o wiele lepsza zabawa niż normalne jeżdżenie. Wszyscy właśnie tyle godzin i wszyscy się widać bardzo dobrze bawili.
Ja uważam, że jak najbardziej.
Tak. Że to też, przy innych okazjach też niż walentynki.
No, że to przyciąga więcej ludzi i jest też bardziej atrakcyjne według mnie wtedy łyżwy są.
A jak oceniacie dzisiejszą muzykę? Czy jest dobra do jazdy?
Najbardziej.
Tak.
Jak do tańca, to do jazdy.
A co zdecydowało, że postanowiliście przyjść? Jakieś może dodatkowe atrakcje?
Nie, o dodatkowych atrakcjach nic nie wiedzieliśmy. I nie wiem, tak po prostu stwierdziliśmy, że nie byliśmy jeszcze na lodowisku i że to jest ten dzień.
Czy powinno być więcej jakichś dni tematycznych na lodowisku według Was?
Myślę, że tak, bo jednak to przyciąga gdzieś tam z większą liczbę osób.
A co sądzicie o wystroju?
Jest świetnie, naprawdę rewelacyjnie.
Naprawdę, tak, robi tak. Klimat, że tak powiem, jest naprawdę. Tak. Może nie jakoś bombowo, ale fajnie, przyjemnie.
Uważamy, że ślicznie jest wystrojona hala. Ładne światła bardzo. Dodaje takiej atmosfery walentynkowej.
No jest świetne. Dzieci powiedziały, że niezwykłe, nietuzinkowe. Coś faktycznie, co może z zewnątrz przyciągnąć, bo z zewnątrz również to oświetlenie widać.
Wydaje mi się, że są odpowiednie do bieżącego święta. Natomiast mnie osobiście zaskoczyły te światełka, które są widoczne gdzieś tam z zewnątrz. Tak? I muzyka przyciąga jednak ludzi do środka.
A czy myślicie, że przyjdziecie za rok?
Jasne, ja na pewno i myślę, że jak koleżanka się w końcu nauczy jeździć, chociaż
tak.
Dzisiaj
był mój pierwszy raz, ale zdecydowanie tak, wydaje mi się, że tak.
Na pewno jak znajdziecie swoje drugie połówki.
Tym bardziej.
Z pewnością przyjdę jeszcze raz, szczególnie, że ludzie wydają się bardzo sympatyczni, obsługa jest na najwyższym poziomie, a lud wydaje się zdatny do jeżdżenia, więc tak, przyjdę za rok.
Godzina reporterów.
17 lutego w Galerii Sztuka Wyboru odbył się wernisaż ilustracji Michała Firkowskiego. Jest to pierwsza wystawa młodego artysty, studenta Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Prace Michała to połączenie technik tradycyjnych i cyfrowych, powstałych w wyniku obserwacji rzeczywistości lub obcowania z literaturą. Jest to wyrób dzieł z ostatnich 12 miesięcy prac grafika. Z autorem i uczestnikami wernisażu rozmawiał nasz reporter Marcin Wójcik.
Moja pierwsza indywidualna wystawa. No i bardzo się cieszę, że właśnie w Sztuce Wyboru się udało ją zorganizować, bo to jest super miejsce. Bardzo ciekawych ludzi można spotkać. Dużo książek świetnie zaprojektowanych można zobaczyć, które ja chłonę przy okazji, jak piję kawę, bo to jest baza niesamowitej inspiracji. Jestem wielkim fanem Józefa Konrada, Alberta Camusa i ich obserwacje rzeczywistości jakby też nadają pewne spojrzenie na to, jak ja patrzę na dzisiejszą rzeczywistość i to też się przekłada w moich pracach, myślę.
Projektujesz na przykład etykietki do piw kraftowych. Możesz o tym więcej powiedzieć?
Jeżeli chodzi o etykietę, to wtedy powstaje cała seria i to trzeba po prostu przemyśleć, dla kogo to jest, jaką koncepcję się przyjmuje i żeby to było spójne. I co ma przekazywać po prostu, jakie informacje są istotne. I to trzeba wszystko właśnie zawrzeć, jakby przemyśleć całą kompozycję, typografię, później połączyć ilustrację z tym, żeby to po prostu koniec końców było funkcjonalne. Ciągle coś się pojawia, czy tam okładka do albumu, czy ilustracje do książki dla dzieci. No teraz właśnie jest fajny moment, że faktycznie trochę ludzi się odzywa i pytają się, czy to etykiety, czy to właśnie ilustracje na koszulkę. Właściwie ta ilustracja pojawia się wszędzie.
Czyli sztuka wizualna może stać się sztuką użytkową.
No oczywiście, no dodaje właśnie takiej trochę ducha w ten przemysłowy biznes. Plany na przyszłość. No na pewno właśnie pójść w tą stronę łączenia grafiki projektowej z ilustracją, bo tu jest szerokie pole możliwości i też tworzenie dalej ilustracji.
Kolejne wystawy też mogą pojawić się tutaj, czy może w innych miejscach?
Dobre pytanie. Mam nadzieję, że będzie jak najwięcej, ale tak ciężko powiedzieć w tej chwili. Zobaczymy.
Agata. Trafiłam na tę wystawę dzięki bratu, który mnie zaprosił w sumie na wernisaż. Szczególnie spodobała mi się praca z chłopcem, który ma koronę na głowie. Jestem umysłem ścisłym i czasami idę, żeby obcować ze sztuką. Właśnie sztuka pozwala trochę się od tego wszystkiego odciąć i trochę inaczej zrozumieć życie, spojrzeć na nie przez inny pryzmat.
Patrycja.
Monika. Kiedy na Facebooku pojawiają się wydarzenia tutaj na przykład w Sztuce Wyboru, to kiedy tylko mam czas, to w sumie wpadam, nawet jeśli nic nie wiem wcześniej o danym artyście, czy co tu się pojawi, to nigdy jeszcze nie wyszłam zawiedziona, zawsze coś z tego wyniosłam. Mi się spodobała bardzo praca dziecka otoczonego książkami, a tak naprawdę za tym murem z książek pojawiają się właśnie takie motywy współczesnej kultury, czyli laptopa, tableta, telewizora i to właśnie pokazało no, to zderzenie tych rzeczywistości, ale właśnie też od tej pozytywnej strony, że tak jak wszyscy mówią, że tak jakby zapominamy o tych takich podstawowych wartościach jak czytanie książek, to tak naprawdę jednak gdzieś tam to nadal jest i w ogóle kolorystyka mi się bardzo podobała.
Ja właśnie też chciałam powiedzieć o kolorystyce, która w większości tutaj dzieł bardzo mi się spodobała.
Polecamy wszystkim przychodzenie tutaj na różne wystawy. Co jakiś czas coś się dzieje, zawsze są wydarzenia na Facebooku, więc myślę, że warto się przejść.
Powinno się chodzić na takie wystawy, gdyż one bardzo rozwijają i mogą pokazać jakiś inny sposób patrzenia na świat i możemy też dyskutować o tym. Możemy poznawać różnych ludzi, którzy mają różne poglądy i można je wymieniać.
Godzina reporterów.
Adam Weiss jest absolwentem filozofii i studentem amerykanistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Ostatnio wydał książkę Przenosiny. O inspiracji i pisarstwie rozmawiała z autorem Ewa Popławska.
O czym jest twoja książka?
Zadałaś najtrudniejsze pytanie. Książka jest w najogólniejszej strukturze o tym, że gaśnie słońce i ludzkość musi się przenieść na nową planetę, którą wynajduje. Jest to taka młoda Ziemia, którą którą ludzkość nazwała Geb. W mitologii egipskiej jest to właśnie Ziemia. I perypetie ludzi, którzy generalnie tkwią w zniewoleniu, jest to metafora też przejścia Polski 25 lat temu, czy ile to było temu? Mniej więcej 25 lat temu, czy 7. Od niewoli do wolności i że mamy teraz na przykład demokrację, ale czy naprawdę ją mamy, czy to nie jest tylko słowo. Jest to o jednostkowym wyzwalaniu się ze zniewolenia mentalnego, jest to o całościowym wyzwalaniu się grupy społecznej z wyzwolenia no właśnie takiego politycznego. I o tym, jak w jaki sposób, pomimo tego, że następuje rozpad starych struktur, to one są przenoszone w nowe miejsce, dlatego że ludzie przenoszą je w głowie i trudno jest wyzwolić się z formy. Natomiast właśnie chodzi o to, i to jest najważniejsze w tej książce, i to jest najważniejsze też dla mnie, żeby poszukiwać wolności i żeby się odważyć na wolność. Na wolność osobistą na początek. Mamy duże możliwości w tej chwili i warto to robić. Książka jest o tym, o trudnościach i oczywiście jest więcej poziomów, bo to jest książka też polityczna, jest książka nieco filozoficzna, jest to książka o miłości i różnych wymiarach.
Co inspiruje cię do pisania?
Pisanie jest dla mnie sposobem na życie w gruncie rzeczy. Ja nie potrafię żyć bez pisania i kiedy jestem pomiędzy książkami, to znaczy jedną napiszę, a drugie jeszcze nie zacząłem, to czuję się źle, dlatego że ja muszę pisać. Skąd to wynika? Od dzieciństwa czytałem bardzo dużo i literatura była dla mnie w pewnym sensie ucieczką, ale też wyjściem w światy alternatywne. Literatura pomaga nam myśleć na wielu różnych poziomach, to znaczy pomaga nam myśleć w taki sposób bardziej otwarty. Uczy nas empatii i współczucia, potrafimy wejść w życie postaci i dzięki temu też się uczymy. Literatura to jest ocean i ja sobie wybrałem tą drogę. Chciałbym z tego żyć kiedyś, natomiast jest to na pewno niełatwe, ale trzeba w to wierzyć.
Piszesz bardziej dla siebie czy dla odbiorców?
Na początek, kiedy szukasz, to piszesz właśnie dla siebie, bo szukasz swojego stylu i cieszysz się z tego, że coś powstaje. Natomiast potem zaczynasz dostrzegać to, że nie piszesz dla siebie tylko, że chciałabyś, żeby to było czytane. I wtedy konfigurujesz swoje pisarstwo. Natomiast całą sztuką jest to, żeby nie zatracić się, żeby znaleźć gdzieś ten punkt harmonii pomiędzy wymaganiami czytelnika i jakiego czytelnika chcemy zadowolić, a własną wolnością i własnymi poszukiwaniami.
Piszesz teraz jakąś książkę?
Tak, piszę drugą część przenosin, która się nazywa Urządzanie. To się dzieje już właśnie na tej nowej planecie i nie będę zdradzał. No. Jest dużo nowych rzeczy w głowie i jak sobie z tą nową wolnością będą ludzie na tej nowej planecie radzić. Tak to na razie wygląda, ale jest sam począteczek, 20 stron na razie.
Godzina reporterów.
22 lutego w Operze Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się próba generalna z udziałem widowni przedstawienia Pinokio. Teatr tańca zgromadził zróżnicowaną wiekowo publiczność, choć tym razem było wyjątkowo dużo dzieci. Widownię zachwyciła piękna muzyka oraz trudna choreografia. Materiał przygotowała Monika Bławat.
Jak się pani podobało przedstawienie?
No, znakomite. Naprawdę jestem zadowolona. To
po prostu było wspaniałe, przewspaniałe. Tancerze są wspaniali, piękni. Nie wiem, nie potrafię wyrazić swoich emocji. Po prostu było cudnie.
Ja byłem pod wrażeniem elementów tanecznych, gdy występował Liz z kotem. To było zdecydowanie najlepsze w całym przedstawieniu.
Co sądzi pani o wykorzystaniu trampoliny? To dosyć jest nietypowe.
No nietypowe, ale bardzo fajne.
Co sądzi pani o kostiumach?
Tak jak było do tej pory, kostiumy były bardzo ubogie, a tym razem fantastyczne. Fantastyczne, po prostu całe przedstawienie było piękne. Piękne. Dawno w naszej operze nie oglądałam tak pięknego przedstawienia.
Czy poleca je pani...
Wszystkim. Wszystkim dorosłym i dzieciom. Wszystkim. Po prostu wszystkim.
Czy jeżeli ktoś nie do końca pamięta, o czym jest akcja Pinokio, czy warto sobie przypomnieć poszczególne sceny?
Czy warto? Nie wiem, po prostu świetna zabawa. Po prostu świetna zabawa. Ubawiłam się jak dziecko.
Sądzę, że tak. Ja muszę przyznać, że nie pamiętam, czy czytałem książkę. Miałem na pewno jakoś oglądałem bajkę. I zastanawiałem się, jak większość tych dzieci, które to było na widowni, czy one coś w ogóle rozumiały, jak leci akcja. Więc warto na pewno przeczytać.
A co sądzi pan o wykorzystaniu multimedialnych funkcji w przedstawieniu?
Było to bardzo ciekawe i pozwalało ruszyć akcję, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, sama fabuła Pinokia nie jest dość prosta do śledzenia, jak się nie wie, dlatego elementy takie wideo były bardzo przyjazne, czyli potrzebne do tego, żeby dalej pociągnąć akcję.
Czy pierwszy raz widział pan Pinokia w formie przedstawienia tutaj teatru tańca?
W formie teatru tańca, tak. Miałem okazję być kiedyś na przedstawieniu w teatrze takim połączonym lalek z teatrem ludzkim, ale nie miałem okazji zobaczyć jeszcze tanecznego Pinokia.
Czy któryś z tancerzy szczególnie zwrócił pani uwagę?
Oczywiście, zwłaszcza główny tancerz, który odgrywał rolę Pinokia. No po prostu super, naprawdę cudowny tancerz. Całym ciałem pokazywał swoją rolę. No po prostu boski. Po prostu boski.
Bardziej podobało się pani, kiedy występowało dwóch, trzech tancerzy, czy gdy tańczyła cała grupa?
Cała grupa, bo wszystko dali ze siebie.
Raczej sceny grupowe, bo były tak wyraziste, a muzyka do tego była tak skomponowana i tak podana przepięknie, że po prostu bardzo, bardzo polecam. Każdy może przyjść i na pewno przeżyje wspaniałą przygodę.
Czyli Pinokio to nie tylko spektakl dla dzieci?
Ale rzeczywiście, że nie. Dla wszystkich, dla małych, dla dużych. I również widziałam osoby w podeszłym wieku. Myślę, że na pewno się zrelaksowały i odpoczęły sobie trochę. Naprawdę, super.
Godzina reporterów.
Maciej Kosycarz jest fotoreporterem. Wydaje albumy o Trójmieście zawierające zdjęcia ojca i syna. Jego rodzina fotografów była przy większości ważniejszych wydarzeń od 1945 roku. W spotkaniu Jak robić zwykłe, niezwykłe zdjęcia uczestniczył nasz reporter Mateusz Deryło.
Dobry, nazywam się Maciej Kosycarz, jestem synem swojego ojca, co tutaj w naszym dzisiejszym spotkaniu ma niebagatelne znaczenie, ponieważ robię to samo co ojciec. Mój ojciec był fotoreporterem, przyjechał tutaj na Pomorze w 1945 roku, no nie żyje już ponad 20 lat, ja przejąłem tą pałeczkę po nim. I można powiedzieć, że trochę ojca używiłem, bo wydając albumy z serii Fotkocytarz, niezwykłe, zwykłe zdjęcia, zdarzają się takie sytuacje, że ludzie dzwonią do mnie na przykład, do firmy, prowadzę agencję fotograficzną i mówią, że chcieliby rozmawiać z panem Zbigniewem Kosycarzem. A moi pracownicy mówią, kiedyś mówili, że już nie żyje. Czym wywoływali zdziwienie rozmówców, jak to nie żyje, przecież jego zdjęcia się ukazują. A teraz już mówią w ten sposób, że kontakt z panem Zbigniewem jest dosyć utrudniony. Może w przyszłości możemy coś przekazać. Także tak to wygląda. Dzisiaj pokażę zdjęcia w dwóch częściach, to znaczy pokażę od początku, to jak ten Gdańsk się zmieniał, jak Pomorze się zmieniało, Sopot, Gdynia, bo też w album o Sopocie, o Gdynie wydałem. Tata przyjechał w 1945 roku i tworzył tą jak mówił, fotograficzną kronikę regionu. Ja jestem człowiekiem ulicy. Nie lubię na przykład, jak ja się umiłuję fotograf. Nie lubię, jak się umiłuję artysta fotograf. Jak ja jestem fotoreporterem, tak jak dziennikarz operuje mikrofonem, to ja operuję aparatem fotograficznym.
Czy wyobrażał sobie kiedyś pan inne zajęcie niż oczywiście, właśnie bycie fotografem, fotoreporterem?
Oczywiście, że wyobrażałem sobie zupełnie inne zajęcie. Nigdy nie chciałem być tego zawodu. Dlatego ten zawód znalazł z drugiej strony, z punktu widzenia syna, którego ojca nie ma w domu. Ja ojca myliłem z różnymi ludźmi, ojca na oczy nie widziałem. Mój ojciec był oddany w 100% pracy i to jest, bo ja to wyciągnę z tego wnioski, że to jest rada dla młodych ludzi, że nie warto się poświęcać w 100% dla pracy, bo później gdzieś coś ucieka. Coś ginie, czegoś macie 40 lat, obejrzycie się za sobą i coś wam uciekło, jak się oddajecie w 100% pracy. Ja ten czas raz w tygodniu znajdowałem przynajmniej raz w tygodniu na rodziny i obowiązkowy urlop, jak nie dwa, z rodziną w roku. I dopiero w wieku 20 zawsze w szkole robiłem zdjęcia, rzeczywiście i w liceum, i na studiach, na Uniwersytecie Gdańskim między innymi. Gdzieś tam pewnie moje zdjęcia są w archiwach Uniwersytetu Gdańskiego, ale nigdy nie chciałem tego zawodu wykonywać. Dopiero z czasem miałem lat 25, podjąłem decyzję, że to mi się podoba. Chociaż rzeczywiście no, pisałem, były takie momenty, że więcej pisałem niż robiłem zdjęcia. Moja mama też była dziennikarką, zajmowała się kulturą, pracowała w dziale kultury Głosu Wybrzeża. Także coś w tych genach jest. Na pewno pomogło mi w tym zawodzie to, że tak jak mówiłem, tata nie miał dla mnie czasu kompletnie, jako dla dziecka. Nie byłem z nim w życiu w kinie na przykład. Nie byłem, raz byłem na Stankach, to pamiętam do dzisiaj, bo raz byłem. Ale zabierał mnie na zdjęcia. W sobotę tata, no fotoreporter jest taki zawód, że pracuje się 7 dni w tygodniu. I zabierał mnie z sobą na zdjęcia, na przysięgi wojskowe, na wodowania różnego rodzaju. Dla małego chłopaka, który miał 10 lat, to była niesamowita radocha. No i ja nie robiłem wtedy zdjęć, ale podpatrywałem. I to było fascynujące. Ja to dzisiaj zapamiętałem, że ten temat główny typu wodowanie, typu przysięga wojskowa, czy jakaś inna uroczystość, podniesienie bandery, to był ten główny temat. Ale ważne było to, co ojciec po drodze zrobił. To, co też widać na tych zdjęciach, które ja będę pokazywał dzisiaj. Czyli to, co się zmienia po drodze, jakaś furmanka jadąca na ulicy. Tak zwana jest teraz bardzo popularna, w Polsce staje się taka street fotografia, uliczna fotografia. I tą fotografię uliczną widać na zdjęciach mojego ojca. Fakt, że współcześnie gorzej jest wykonywać tą fotografię uliczną ze względów na uwarunkowania prawne.
Jak wspomina pan studia na Uniwersytecie Gdańskim? Wyczytałem, że studiował pan na Wydziale Nauk Społecznych.
Tak, na Wydziale Nauk Społecznych, ale zaczynałem na prawie. Naprawdę zaczynałem, jakoś tak się złożyło w moim życiu, że w liceum pewne rzeczy załatwiałem w sądach, ponieważ mama zmarła, więc ja gdyby przejąłem te sprawy organizacyjne w domu w wieku 17 lat, sprawy sądowe, spadkowe, no ale niestety po 5 semestrach prawa przeniosłem się na politologię, no i napisałem bardzo fajną pracę, Znaczy, bo pisałem pracę o tym, co też w tym czasie już robiłem, czyli pisałem o powstaniu prasy lokalnej na Pomorzu na początku lat 90.
Jaki jest główny cel pracy fotoreportera?
Dokumentowanie to, co jest umyka, bo zdjęcia są niesamowitym dopalaczem pamięci. Możemy zapomnieć wiele rzeczy. Nasza pojemność naszych komórek mózgowych jest ograniczona, jest. Ale wyciągamy zdjęcia. Proszę, ile pan ma lat?
21.
Jak będzie miał pan 30 lat, sięgnie pan po zdjęcia z wieku. Jak ma pan oczywiście zdjęcie, proszę je archiwizować. Zdjęcia, kiedy miał pan lat 15, zobaczy pan, że te zdjęcia przypomną panu rzeczy, o których pan nie pamiętał, nie będzie pan pamiętał. Zdjęcia są niesamowitym dopalaczem pamięci. Lepsze niż film.
Słyszałem też, że pana zdjęcia były pokazywane poza krajem. Jeżeli gdańszczanie oglądają, czy ludzie w ogóle z Trójmiasta, te zdjęcia, no to są dla nich one pewnego rodzaju sentymentem. A czy ludzie z zagranicy, którzy często może nawet Trójmiasta nie widzieli na oczy, czy oni doszukiwali się w pana zdjęciach jakichś prawd ogólnych?
Tak. Znaczy generalnie wystawa, to zaczęło się od tego, że wystawą, którą przygotowałem w 2001 roku, wystawę Gdańsk Zwykłe Miasto w obiektywie ojca i syna, była pokazywana na Węgrzech, na Bałkanach, w Mostarze, w Belgradzie, w Sztokholmie, o ile pamiętam, to było dawno, już mogę zapomnieć. I rzeczywiście pewne rzeczy są podobne. W krajach socjalistycznych, na przykład były kraje socjalistyczne, te sytuacje, które są na ujęciach mojego ojca, są takie same. Te same samochody, Skoda, Warburg, myśmy jedne podobne samochody mieli. A jeśli chodzi o współczesne zdjęcia, prowadzę galerię z Magdą Benedą na ulicy Ogarnej 101 w Gdańsku i tam mamy zdjęcia tak zwane kolekcjonerskie. I to są, ja to podpatrzyłem w Paryżu w ogóle i stwierdziłem, że dużo jest takich galerii w Paryżu. Stwierdziłem, dlaczego czegoś takiego w Gdańsku nie zrobić. No i rzeczywiście powiem szczerze, że jak jest sezon, to większość moich klientów to są obcokrajowcy, gdzie za granicą fotografia jest bardziej ceniona niż w tym części wschodniej Europy. I dużo tych zdjęć jedzie, ja wiem, do Nowej Zelandii, do Australii. Już, to są takie fajne rzeczy, gdzie wiem, że zdjęcia tak samo jak albumy. Że albumy ktoś robi, ale wersję angielską i mówię, a ten album pojedzie do Australii. Wiem, że no, jak wiem, taki bardziej do RPA. To jest naprawdę satysfakcja, że stąd zdjęcia nasz gdańszczan o gdańszczanach, o miejscu, o pomorzanach, przepraszam, bo to są zdjęcia z Gdyni, Sopotu. Zdjęcia stąd
z Kaszub również?
Z Kaszub oczywiście, no, album kaszubski oczywiście. Gdzieś tam pojadą w Szwecji.
Czy pamięta pan swój pierwszy aparat?
Oczywiście, że pamiętam. Mam go do dzisiaj. Mój pierwszy aparat to jest dwuobiektywowa lustrzanka radziecka Lubitiel. I tym aparatem robiłem mniej więcej do połowy szkoły podstawowej zdjęcia. Do 6 klasy. Na negatyw 6x6 cm, 12-klatkowy. No i bez żadnego światłomierza, wszystko na oko.
Czy tradycja rodzinna dalej będzie przechowywana i pana dzieci też będą robić zdjęcia?
Sam bym chciał to wiedzieć, czy tak będzie, czy nie. To jest zagadka. Ja też, jak mówiłem na spotkaniu, nigdy nie chciałem być fotoreporterem. Nagle się to we mnie obudziło, chociaż ja nie lubię się nudzić. To jest powinna być cecha każdego, że dzień do dnia nie może być podobny, trzeba coś robić, że to jest cecha fotoreportera i kiedyś w pewnym momencie zaskoczyłem i wszystko było dobrze.
Czy ma pan jakieś rady dla przyszłych fotoreporterów?
Nie zarażać się porażkami i uczyć się podpatrywać nawet innych, uczyć się na własnych błędach i być upartym w wydążeniu do celu.
Co jest wyjątkowego w Gdańsku, poza tym, że jest to pana rodzinne miasto?
Całe Pomorze i Gdańsk jest wyjątkowy. To jest niesamowite miasto. Jeżeli raz ja opisuję na przykład zdjęcia, to bardzo często używam słowa po raz pierwszy. Po raz pierwszy na świecie, po raz pierwszy w Polsce. No nawet to jest miasto o niesamowitym klimacie. O niesamowite zróżnicowane, bardzo zróżnicowane to miasto. Tu zaczęła się pierwsza wojna. Tu powstała Solidarność. Tu się rodziły pierwsze pięciolaczki w Gdańsku. Tutaj był pierwszy koncert rockowy. Tu mieszka obecnie najbardziej rozpoznawalny Polak na świecie, Lech Wałęsa, bo nie ma drugiego Polaka, który jest żyjącego oczywiście, który byłby tak rozpoznawalny. To jest naprawdę tysiące rzeczy. Tu mamy, mówimy o Pomorzu, mamy morze, wzgórza morenowe, mamy lasy, mamy jeziora, mamy wszystko. To jest piękne miejsce. I z klimatem.
I to już wszystko w dzisiejszej Godzinie Reporterów. Aneta Filipkowska, do usłyszenia.
Godzina Reporterów.